Babel, czyli Rzeczpospolita Multikulti. Cykliczny podcast, jak zawsze, późno południowo, piątkową porą. Dzień dobry, mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik. O czym, o kim dziś opowiesz?
Ojejku, Paweł.
No tak najprostsze pytania są.
Rozwaliłeś się po prostu.
A mam jeszcze inne fajne pytania na początek naszego podcastu. Na przykład, czy życie ma sens?
Stop. To wróćmy do tematu podcastu. Oczywiście, że nie ma.
A jednak.
Nie tematu, tylko sensu, życie. Ojej, słuchajcie, czekajcie, bo wszyscy zaraz pomyślą, że jakaś taka zbliżający się już listopad wywołał w nas typowo jesienną chałdrę. Natomiast opowiemy wam, nawiązując do poprzedniego podcastu, o pięknej bitynce, czyli o Zofii Glavany, która w kontekście Primo Voto Witowa, rodzina de Vite.
Babel. Rzeczpospolita Multikulti. Podcast historyczny TOK FM. Zapraszają Adam Balcer i Paweł Sulik.
Pamiętacie poprzedni podcast? Obiecaliśmy, że będzie i że będzie trochę dla dorosłych. Prosimy wszystkich poniżej 16 roku życia, żeby w tej chwili wyłączyli. Ale nie jesteśmy w stanie tego skontrolować, czy jest tam, prawda, opieka rodzicielska, kontrola. No więc będą romanse, będzie też niestety pokazane uprzedmiotowienie kobiet, ale też ich waleczność i zaradność. No żeby naszą bohaterkę przedstawić w jak najlepszym świetle, to oddajmy głos panu Boskampowi, który pojawił się w poprzednim odcinku. Pan z rodziny hugenockiej, czyli francuscy protestanci, uciekają jego przodkowie do Holandii. On się tam rodzi, a związał się z nami tak bardzo, że nas zdradził i wreszcie go powiesiliśmy podczas powstania kościuszkowskiego. I dobrze mu tak, ale bardzo ciekawa postać związana ze Stambułem, gdzie właśnie tak zaczęła się kariera naszej Zofii, że została jako nastoletnia dziewczyna jego kochanką i tak o niej pisał. Cechują ją trafność sądu, bystrość i finezja, znacznie wyższa od przeciętnej. Rozumuje z naturalną logiką, nawet gdy kłamie. Także można by wziąć ją za ucznia Arystotelesa, ponieważ w sofizmatach swoich osiągnęła tak wielką doskonałość, umie wpędzić przeciwnika w ślepą uliczkę bez wyjścia. Przenikliwość i uwaga jej rozciąga się na miny, gesty, słowa i myśli. Studiuje mężczyznę, z którym ma do czynienia tak starannie, iż prawie zawsze umie przewidzieć jego słowa i odgadnąć zamiary. Pamięć ma anielską, bogactwo pomysłów i wybiegów ponad wszelką wyobraźnię. Słuchaj, drogi Pawle, po pierwsze, kobieta, która powinna zostać premierką RP, tak to widzę.
Bo rozumuje z naturalną logiką nawet gdy
tak, kłamie. I plus umie, no po prostu rozwala mężczyzn, jak zobaczycie, rzeczywiście. Plus druga rzecz, pamiętacie, był taki film Moje greckie wesele i tam była taka właśnie kwestia, kto jest głową rodziny i było to hasło, nieważne kto jest głową, tylko ważne kto jest szyją, która kręci głową. I tutaj będzie tak samo z panią Zofią.
Dlaczego piękna bitynka?
Bitynia, region historyczny w Turcji. Za Morze Marmara, prom, godzinka do Jalowy i następnie jedziemy do Bursy. I tam właśnie z Bursy pochodziła nasza Zofia, która... Bursa to też bardzo ciekawe miasto, jest Sil Bursa, piękne zielone właśnie, odzielona Bursa, otoczone w górach. Stolica osmańska przed Edirne i przed Konstantynopolem, czyli taki można by powiedzieć jak Gniezno, Poznań, coś takiego, tak? No i tam się urodziła. Nie wiemy, jakie było jej oryginalne nazwisko, bo Glavany to nie jest jej nazwisko oryginalne, zaraz opowiemy skąd się wzięło. No słynęła z wyjątkowej urody, jak już trochę opowiedzieliśmy wam w poprzednim podcaście, no zwiedziła pół Europy, więc no wszędzie wszyscy się nią zachwycali, no uznano ją za najpiękniejszą Europejkę. Jak poczytamy, to bardziej chodziło o coś, co byśmy nazwali charyzmą, że ona była piękna, ale oprócz tego właśnie inteligentna, no i ten staroświecki taki, prawda, też no nie najlepsze określenie, sex appeal. Po prostu była no kobietą dla niektórych właśnie femme fatale. No i jak zaraz zobaczycie, bardzo, bardzo zaradną, nazywano ją la belle fanaroïde. Fanariot, przepraszam, co ja gadam? Fanariot, od fanariotów.
Czyli kim byli fanarioci?
Fanarioci to byli bardzo bogaci Grecy w Stambule, rodziny arystokratyczne, które nierzadko pochodziły jeszcze z czasów bizantyjskich, a nawet rzymskich i to były na przykład takie rodziny, że mogły powiedzieć, mój przodek był albo przodkini żoną cesarza, albo nawet cesarza. A potem stali się bardzo bogaci, ponieważ zajmowali się handlem, zajmowali się też sprawami bankowymi, a także pełnili ważne funkcje w administracji osmańskiej jako duchowni.
Ale na terenie całego Imperium Osmańskiego, Fenerbahçe, tak?
Znaczy centrum, jak zwykle, Stambuł, bo to się nie zmieniło u Turków, to ewidentna kontynuacja, że masz rdzeń Bałkany i Anatolia. Ale ona jest w sumie z prowincji, tak? Przyjeżdża z prowincji do Stambułu. Opowiadaliśmy wam, że właśnie wyszła w pewnym momencie za mąż za Józefa Wita, potem będzie Sekundowo-Potocka i tak ją też wam pokażemy. Natomiast jej kariera zaczęła się właśnie jako metresa, czyli kochanka, inaczej też kurtyzana stambulska, w Stambule w roku 1778 poprzez relacje z Boskampem. Co ciekawe, widzicie, kogo mamy? Mamy pana, który jest Polakiem pochodzenia francuskiego, urodzonym w Holandii, który rozmawia z Zofią najprawdopodobniej po turecku. Bo to jest ten język, który oboje znają bardzo dobrze. Jak się poznali? Słuchajcie, pamiętacie, opowiadaliśmy wam, że była impreza, przyjęcie, które Karol zorganizował w Stambule, gdzie, prawda, dzielnica, gdzie ambasady, tak, w Perze, w dniu świętego Stanisława. No więc jest taka sytuacja, że po imprezie nagle krzyki na dziedzińcu pałacowym, zjawia się w sypialni marszałek dworu i raportuje, tak, że w trakcie nocnej inspekcji zastał w łóżku portiera. Portier powinien być w łóżku, ale oprócz tego, oprócz samego portiera, o imieniu Carlo, można powiedzieć Lewantyńczyk, Włoch, jakąś Greczynkę. Kobieta w średnim wieku, ale jak określił to marszałek dworu, wcale jeszcze powabna. I oczywiście to był problem, bo to było wykroczenie zarówno przeciwko moralności, jak i wtedy to była kwestia przepisów sanitarnych, że na terenie ambasady nie powinna przybywać pani nieznanego pochodzenia i spać w łóżku, tak? Pamiętaj, że wtedy no, było poważnie z epidemiami, no więc miało być to natychmiast wykonana kara, oczywiście chłosta.
Ale kogo mieli chłosta?
No Carlo! No przecież Carlo zaprosił. Tym miał się zająć się kapral turecki, bo który był kim? No ochroniarz ambasady, tak? No to proszę chłostać. No więc Carlo padł do nóg Boskampa. Okazało się, że oczywiście świadczył wcześniej różne przysługi. Przypomnijmy, że pan Karol miał taki background swój, że miał tą słabość, no, żeby zajmował się handlem ludźmi i stręczycielstwem. Więc tu będzie trochę stąd z tego powodu mówimy 16+, podcast. No i tutaj no, wybłagał u swojego szefa, żeby porozmawiał z jego partnerką, tą właśnie całkiem powabną Greczynką.
W średnim wieku.
W średnim wieku. To jest mamusia. Mamusia Zosi, właśnie naszej. No więc mamusia Zosi stwierdziła, że trzeba no, dokonać, przekonać jakoś, dowiedziała się od Carlo, prawdopodobnie Carlo przekazał, że nasz ambasador no, ma generalnie słabość do płci pięknej, taką poważniejszą, że zajmuje się stręczycielstwem, więc powiedziała mu tak, w oczekiwaniu na to, na decyzję, co dalej, jeśli zezwolisz, panie, wrócę dziś wieczór, aby dowieść ci swego oddania z jedną z moich kuzynek, będziesz mógł spędzić noc z tą spośród nas, którą sobie wybierzesz. No generalnie mama była prostytutką, kurtyzaną, które tam często właśnie świadczyły usługi seksualne, seksworkerką byśmy też dzisiaj powiedzieli, właśnie tym no, ludziom pracującym w ambasadach. No więc pan, nasz minister Boskamp przyjrzał się dokładnie obu paniom to znaczy i córce, bo też córka się pojawiła właśnie Zofia i stwierdził, że bardzo mu się podobała powabna i pełna temperamentu mama, ale powstrzymał się.
Ale mama mówiła przed chwilą, że to była kuzynka.
Ale że nie, sprowadzi kuzynkę. Aha, to już by była trójka. Przepraszam, drogi Pawle, bowiem matka i córka wydawało mu się to jednak zbyt rozpustne. Więc stwierdził, że jednak kuzynka, tak? No widzisz, no jednak działa ta moralność, nawet na takiego hugenota Kalwina. Jest coś go... No więc też pseudonim artystyczny, jeśli możemy tak powiedzieć, samej Zofii, to było Dudu.
Dudu.
Tak, a ta właśnie nazywano Hadzi Maria, mamusie. No i jak to się stało, tak? Więc siostra mamusi wyszła za mąż za kupca, który był z Sycylii. To jest Morze Śródziemne. Tak jak my opowiadamy, teraz patrzcie, żebyście teraz zdali sobie sprawę. Ten nasz Babel to jest coś, co przypomina Morze Śródziemne. Tam też mamy miks Oni mogą powiedzieć, siedzi Sulik z Balcerem i gadają jakiś multikulti. My też mamy swoje multikulti, więc on, słuchaj, tak, pracował jako konsul Francji na Krymie, a sam pochodził z Sycylii i był Włochem. Ale potem osiedlił się w Stambule. To jest ta bardzo ciekawa społeczność, których właśnie nazywano Lewantyńczykami. To byli przeważnie Włosi, czasami Francja Południowa, Hiszpania trochę, tak? Katolicy, którzy zajmowali się tam handlem i generalnie wsiąkali, mówiąc kolokwialnie, bardzo w lokalną kulturę, przyjmując obyczaje, często strój, języka się ucząc. No i taki był właśnie ten kupiec. Osiedlili się w Stambule, ale i właśnie od niej dostała, czyli po ciotce, dostała Zosia swoje nazwisko. Mama za to...
Czyli Glawani.
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 Glawani. Natomiast mama wyszła za mąż za Ormianina, który prędko umarł, co jakoś nie było strasznie taką przykrą rzeczą, bo odziedziczyła majątek po nim bardzo fajny. Nie była to tragedia w jej życiu. Jeśli mówimy o biednych ludziach z Bursy, Grekach, którzy robią, prawda, kobiety błyskawiczne kariery, tak? No, generalnie to jest ten rys biografii Zofii, no, że warto się dobrze, delikatniej mówiąc, wyjść za mąż, tak? Dobrze. I jak zobaczysz, no, udaje jej się coś niesamowitego, bo zobaczcie, to jest, no, naprawdę od pucy buta do milionera, że Zofia zostanie żoną jednego z najbogatszych i najpotężniejszych magnatów polskich, właśnie Szczęsnego Potockiego, o którym wam opowiemy więcej w kolejnym podcaście, bo to jest sama w sobie postać, najdelikatniej mówiąc, nietuzinkowa. No więc wybuch wielki, wtedy pożar zaraz po śmierci, wkrótce po śmierci męża Ormianina, no i niestety spłonął dom i no panie zostały i też straciły cały majątek, no i wylądowały na bruku i stwierdziły, że no niestety mama uznała, że trzeba się zająć pracą jako kurtyzana. I jak odbyła się właśnie rozmowa mamy z Boskampem, no to wersja pierwsza, jak tłumaczyła, że tutaj proszę bardzo córka, ona w sumie tą córkę, nazwijmy rzeczy po imieniu, sprzedała. Oczywiście przedstawiała ją jako, potem Boskamp stwierdził, że no, to nie jest tak, jak pani opowiadała, że dziewica i tak dalej, i że w ogóle taka niewinna i cnotliwa, no ale zachwycił się właśnie to, co widzimy, taki naprawdę bardzo charakterystyczne, typowe spotkanie z każdym mężczyzną, nawet jak ona będzie już naprawdę Zofia 40 parę, 50 parę lat, po prostu panowie rozwaleni przez nią, zafascynowani kompletnie, ale podkreślmy, uroda i inteligencja. To wszyscy też podkreślali.
Rozumowanie z naturalną logiką, nawet tak, gdy kłamie.
Nawet gdy kłamie, jest jak Arystoteles. No, o czym my mówimy, drogi Pawle? Więc wersja oficjalna była, że jakiś, wiesz, kuzyn tureckiego wojskowego, po prostu jak Jerzy Łojek, bo jest właśnie Dzieje pięknej Bitynki, jej biografia napisana przez niego barwnym językiem, zagiął parol na cnotę Zofii. No ale jak Boskamp trochę przycisnął mamę, Hadzi Marię, jak to tam w ogóle było i tak dalej, no to ona się przyznała, że było tak, że razem spacerowały mama z Zosią koło pałacu, poważniejsza sprawa teraz będzie, drogi Pawle, jednej z kuzynek sułtana. No i podbiegł do nich czarny eunuch i stwierdził, że księżniczka zobaczyła je przez okno i wzywa do siebie. No więc oczywiście poszły. No oczywiście kawa, słodycze, perfumy. Oprócz tego dostały cekiny, biżuterię. No i okazało się, że Zofia wzbudziła bardzo duże zainteresowanie księżniczki o charakterze wyspa Lesbos. Więc mamy, no, taki tego typu wątek. I, no, mamusia była tym trochę, no, mimo wszystko bała się, tak, żeby co zrobić, bo nie chciała córki zostawiać, no, ale no, uznała, że no, nie ma wyjścia, plus, no, cekiny i tak dalej. Więc Zosia została w pałacu, przez jakiś czas tam mieszkała i uciekła. Zmieniły dzielnicę, z Fanary trafiły do Pery, schroniły się u siostry, u pani Glawani, stąd nazwisko, no i stwierdziła mamusia, że no córeczkę trzeba w cudzysłowie dobrze wydać za mąż, a tak naprawdę zrobić z nią metresę, zrobić z niej, przepraszam, metresę, czyli kochankę któregoś z dyplomatów. To było wtedy częstym zjawiskiem, no i trafiło właśnie na naszego Boskampa. Oczywiście Dudu wywoływała też Zosia napięcia. dyplomatyczne. Na przykład Boskamp opisuje sytuację siebie w trzeciej osobie. To się wtedy zdarzało, jak ma rywalizację z ambasadorem rosyjskim, który według niego robi tak. Uczyniwszy na próżno wiele starań, by odebrać tę piękność jej kochankowi, to sobie, lub chociaż dzielić się jej względami, z bliskiego przyjaciela stał się jego potajemnym wrogiem. Fakt ten sprowadził niezasłużone przykrości na legalnego posiadacza dudu. To jest ten język, widzicie? Legalny posiadacz dudu. Mówimy o niewolnictwie. Który, łącząc odmowę z wielką pogardą dla osoby kusiciela, to sobie, pisze Boskamp, okrutnie przez siebie wyśmianego, no tak potraktował, taki, można powiedzieć, taki kozak ciebie z Boskamp, nie wierzymy, że tak podskakujesz niestety do ambasadora Rosji, jeśli Polska jest protektoratem. Stała się niechcący przyczyną tej brutalnej niechęci ministra rywala ku jej kochankowi. Czyli doszło do bardzo poważnych napięć polsko-rosyjskich, według Boskampa o kobietę poszło. Następnie, no możecie zobaczyć, teraz wam pokażę, że pan Boskamp w kontekście Zofii mamy do czynienia z żywym towarem na kierunku polskim. Można mówić o imporcie ludzi, tak? I słuchajcie, jaka jest sytuacja. Przed tym, jak się spotkali, poznali Zofia z Boskampem, dyrektor gabinetu królewskiego w Warszawie, naszego króla Stasia, Jacek Ogrodzki, przekazał ministrowi, czytaj, Boskampowi, specjalne zlecenie królewskie. Otóż najjaśniejszy pan stwierdził, że chce w Warszawie wybudować sobie hamam właśnie turecką. Jest moda na właśnie tą turczyznę, byśmy powiedzieli. No i że o podobnej łaźni zamarzyła kuzynka królewska, księżna marszałkowa Elżbieta Lubomirska. No więc oczywiście Boskamp, który ma tytuł internuncjusza, panie internuncjuszu, stwierdził, okej, dobra, biorę się, wszystko, dokumentacja budowlana. No trzeba załatwić tak zwaną parę kąpielowych, czyli tych, którzy będą zajmowali się, wiesz, masażem, przygotowaniem tych kąpieli, młodego Turka i zręczną Turczynkę dla pani marszałkowej. Udało się załatwić. Z pensją, 4 dukaty miesięczne, utrzymanie, ubranie i tak dalej. Nie wiadomo, czy dziewczyna trafiła do Polski. To by było ciekawe, że jedna z pierwszych na przykład Turczynek, które osiadły w Polsce, to nie można wykluczyć, to była właśnie masażystka zajmująca się w hamamach masowaniem księżnej marszałkowej Elżbiety Lubomirskiej. No więc stwierdził, że może Stasia Augusta za naszego króla Boskamp zachęci, no po co masażysta? Może Zosia. No niestety, tak? No i napisał, że Dudu znakomicie zna techniki masażu i kąpieli. I napisał tak. Faktycznie dopiero w czasie tych rozkosznych kąpieli tureckich w towarzystwie miłego obiektu, to jest o
człowieku.
To jest o człowieku. Żebyśmy sobie zdawali sprawę. Który potrafi wykąpać, wymasować, umyć i wytrzeć ciało swego towarzysza na wszystkie możliwe sposoby, można stworzyć sobie pojęcie czy cień wyobrażenia o rozkoszach z anielskimi dziewczętami hurysami, obiecanymi pobożnym muzułmanom w raju Mahometa. No, najdelikatniej mówiąc, można mówić, ono, że zachowuje się jak burdel tata. Pan Boskamp, to jest polski dyplomata. Oczywiście
różnymi rzeczami się zajmują oczywiście dyplomaci.
Tak, tak, drogi Pawle, ale żeby nikt nas nie ciągał po sądach, dobrze? Szczególnie jak wylądujemy jakiegoś neosędziego i będziemy go potem my ciągać po sądach w Europejskim Trybunale do Spraw Człowieka z nim wylądujemy. No, ale problem był taki, że Boskamp, jak wiesz, jest w Stambule, no i pisze te listy, ale na dworze w Warszawie ktoś po nim zdecydowanie kopie dołki i on pozyskuje taką wiedzę, że są intrygi różnych kamaryl frakcji i tą osobą, która bardzo chce podważyć jego reputację i on nawet o tym pisze do króla, że doszły mnie słuchy, że właśnie jest jeden taki obrzydliwy intrygant i to jest, patrz, wspaniałe, to jest nasze multikulti. Pan się nazywa Antoni Kruta. Opowiadaliśmy o nim. Pochodzenia albańsko-włoskiego, ale nazwisko albańskie. Od 1765 mieszka w Warszawie. Pełnił bardzo ważną rolę, może powiedzieć, dragomana. Zajmował się tłumaczeniem, czyli właśnie tłumacza nadwornego u Stanisława Augusta Poniatowskiego. Prawdopodobnie właśnie dzięki niemu nie udało się nas wciągnąć w jedną z wojen turecko-rosyjskich. Bierze udział też w negocjacjach. Zostaje oczywiście uszlachcony. Zajmuje się na przykład posłem osmańskim, jego zwiedzaniem, kiedy on zwiedza Polskę. Mówi, super w kilku językach, w tym właśnie świetnie turecki, arabski, perski, no i delikatnie w każdym z tych języków prawdopodobnie kopie dołki i oczernia naszego Karola Boskampa. No więc tutaj widzisz, że to jest też ciężkie w pracy dyplomaty, ale to tak jak od naszych usłyszysz, że tam na szucha w gmachu to istne gniazdo żmij. To tak to wygląda. No więc takie są losy wówczas Boskampa, że próbuje coś zrobić z, jak to obrzydliwie określa, z miłym obiektem, czyli z Zofią. I jak pamiętacie z poprzedniego podcastu, Zofia trafia do Polski. Tam on chciał ją wydać za mąż za kogoś innego niż za Dewitę. Wychodzi za mąż Zofia za Józefa Dewitę. Co oczywiście tacie się nie podoba. Ja nie Dewitę, to poprzedni odcinek, opowiadaliśmy o tym. Ale pozostają, podróżują razem, spotykają się z koronowanymi głowami państw, tak? Monarchami, to robi na nich wielkie wrażenie, ich uroda i tak dalej. No, robi naprawdę sensacja. I oprócz tego czasami Zofia występuje jako przewodniczka dla wycieczek, które są wtedy, mówiliśmy, moda na Turkieri, na wszystko, co tureckie. No więc są wycieczki do Stambułu. I płynie się do Stambułu i na przykład w 1787 z paniami, Polkami, oczywiście ochroniarze i tak dalej, to właśnie ona odpowiada za wycieczkę do Stambułu. Kiedy wraca, spotyka kogo? Naszego też bohatera, nazwijmy to w cudzysłowie, biorąc pod uwagę jego karierę, księcia Patiomkina. I zostaje jego kochanką. Oczywiście zrobiła na nim wielkie wrażenie. Ten związek jest związany, przepraszam, związek związany, związek rozwija się, rozkwita w Ukrainie. Jest oblężenie Oczakowa, bitwa z Turkami. Tam właśnie jest nasz książę Patiomkin. No i zakochał się w niej. Mamy coś takiego, że oblega też Chocin. No i tutaj oczywiście jest coś takiego, uwaga, przeczytam wam, że no generalnie oblegając często zapraszają z Kamieńca, który jest zaraz obok, na Schadzki. I Niemcewicz w pamiętnikach, no to jest też ten problem, że jak zobaczycie, wielokrotnie niszczono reputację pani Zofii, wypominając jej pewne fakty z jej biografii, no i dorabiając jej gębę, mówiąc po gombrowiczowsku, robiąc z niej właśnie taką, prawda, latawicę. I według niego niewiele zachodów potrzeba było Patiomkinowi, by otrzymać fawory witowej, z którą się był później szczęsny ożenił nasz Potocki. Zawołał on ją z rana do siebie, Patiomkin. Zastała go witowa leżącego w sobolowym tułubie, rozmamłanego, rozczochrane włosy jego okryte były puchem. Stała przy łożu szkatuła pełna rozmaitych drogich kamieni i pereł. Patiomkin, przebierając w nich garścią, wziął je, dłoń całą dał witowej i nasycił swe chuci. Czyli tutaj jest ewidentnie Niemcewicz przedstawia panią Zofię jako, no po prostu nawet jako żonę Dewitę, osobę, która niestety cały czas pracuje jako kurtyzana. Potem, to jest właśnie, jak spojrzycie na to, jak to wygląda, no że kwatera była Patiomkina potem w Jasach i oczywiście, jak naoczny świadek opisywał, odznaczała się i błyszczała ogromnym przepychem. Przyjechało mnóstwo żon generałów, wyższych oficerów, oczywiście z nimi też kochanki, damy dworu i tak dalej. No i mamy opis właśnie taki, że mamy, rosyjski oficer opisuje, że kolejne, prawda, krewna generała, tutaj generała Wataka, siostrzenica taka, prześliczna księżna, no i żona polskiego generała hrabiego Dewitę, sławna ze zdumiewającej piękności. Ciągłe i nieustanne były bale, uczty, teatry, balety, muzyka wokalna, instrumentalna składała się najmniej z 30 ludzi. Znany maestro Sarti nie odstępował wówczas księcia. Sarti do słów słynnego hymnu Tedeum ułożył muzykę, w której bateria z 10 dział brała także udział, strzelając w takt, kiedy śpiewano święty, święty. No i wtedy się, Tomasz, widzisz, możesz zrobić świetny film teraz wojenny, to pokazujesz. Tak się bawią ci ludzie, a co robi zwykły żołnierz? I tutaj dajmy głos Łojkowi, bo to dobrze pokazuje. W tym samym czasie na bagnistych wybrzeżach Morza Czarnego, na bałkańskich bezdrożach ginęli tysiącami, nie tylko na polach bitew, ale przede wszystkim z chorób, zimna, głodu, i wyczerpania. Żołnierze rosyjscy i austriaccy usiłujący przełamać dzielną, upartą obronę wojsk rosyjskich. Łojek był turkofilem, ku chwale najjaśniejszej imperatorowej Katarzyny II i cesarza Józefa II. Czyli jak widzisz, to jest los takiego szeregowca, chłopa, i tam się bawi to bal w operze, tak? To państwo wielkie, generalicja i nasza Zofia, która no, wyszła z niższych społecznych i zrobiła taką właśnie karierę. I Patiomkin umiera i potem jest bal imieninowy u carycy Katarzyny II. Znowu można powiedzieć, że nasza Zofia powinna mieć taki kajecik i sobie taki tylko stawiać takie, wiesz...
Przy
konkretnych nazwiskach. Czy poznałam Józefa II, cesarza? Pyk. Ptaszek. Czy poznałam króla Fryderyka II? Tak. Cesarzowa Katarzyna II, caryca, pyk, poznałam. Prawie jak Marek Suski, on też chciał poznać. No i tam poznała ona kogoś innego, pana na Tulczynie, Stanisława Szczęsnego Potockiego, którego kochanką wówczas została. A potem zostanie jego żoną. Ale o tym wam odpowiemy w następnym podcaście. Żeby was zachęcić, to tylko wam powiemy o tym, że Stanisław Szczęsny Feliks Potocki Herbu Pilawa, pseudonim Mąż Obywatel, tak się nazywał, no to oczywiście, no zdrajca, nazwijmy go po imieniu, renegat prorosyjski, wojewoda ruski przez wiele lat, generał lejtnant, może aż przez wiele lat to przesadziłem. No i no, symbol Targo, to jest ten najważniejszy, jeden z tej trójki najważniejszych targowiczan. Jak Targowica, personifikacja to on.
A ty myślisz, że on w to wierzył? W sensie...
Opowiemy w następnym podcaście, pokażemy, że dla Zofii ja rozumiem, o co chodzi. Chodziło przede wszystkim o pieniądze, dobrobyt i tak dalej.
I władzę.
A on, no drogi Pawle, żeby was zachęcić w sposób perwersyjny, jak już jesteśmy przy tych klimatach, to oddam na chwilę głos Jerzemu Łojkowi. Uwaga. Dzisiaj wydaje się pewne, iż w wypadku Szczęsnego iloraz inteligencji wynosił poniżej liczby 100. Przyszły szef Targowicy był człowiekiem ledwo przekraczającym poziom debilizmu. Więc jeśli mogę was zachęcić, żebyście poznali nową, ciekawą postać, to Stanisław Szczęsny Potocki, ledwo przekraczający poziom debilizmu, ale zestawimy go, bo jeszcze wam opowiemy cały czas o Zofii, że no, w tym przypadku to nie było dla niej wielkie wyzwanie,
żeby
tak okręcić sobie wokół palca tego... Paweł, powiedz to słowo.
Nie
debila, no. I kończymy.
Kończymy, ale morał. Jaki jest morał z tej historii? On jest niesamowicie jednak motywujący, bo nawet jeśli ktoś się urodził w Bityni...
W Bursie, to tak. Jej kariera jest oczywiście... Spotkamy jeszcze w XVIII wieku takie osoby w innych miejscach Europy, no ale na pewno to są... pojedyncze przypadki ludzi, którzy robią tak spektakularną karierę. I to nie koniec, bo głównym bohaterem naszego następnego odcinka obiecuję, że nie będzie debil, przepraszam za język, tylko będzie jednak piękna bitynka.
Babel, czyli Rzeczpospolita Multikulti. Jeśli państwo są zainteresowani, zapraszamy do pisania do nas, komentowania. Wszystkie państwa uwagi bierzemy pod uwagę. Jeśli tylko są konstruktywne, toż takoż samo z krytyką. I nasz adres to
Babel. Tylko proszę nie dzwonić i nie stawać w obronie Stanisława Szczęsnego Potockiego. Tak. Bo jak zobaczycie jego biografię, to naprawdę podpiszecie się pod opinią Jerzego Łojka.
Babelmałpa.tok.fm. Proszę pisać na ten adres. Babelmałpa.tok.fm. A my słyszymy się z państwem za tydzień późno, popołudniowo-piątkową porą. Do usłyszenia mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik.
Babel. Rzeczpospolita Multikulti. Podcast historyczny Adama Balcera i Pawła Sulika. Premiera w każdy piątek na tok.fm.pl. Babel. Rzeczpospolita Multikulti.